Dzisiaj, oprócz tego tekstu, który już przytoczyłem, z pierwszego listu Piotra, z rozdziału pierwszego, od 3 do 7 wersetu, chciałbym przeczytać dwa fragmenty. To jest list Jakuba, rozdział pierwszy. Od 2 do 4 wersetu. Biblia nas czasami zaskakuje i czytamy różne wezwania autorów Biblii, Nowego Testamentu zwłaszcza, to możemy mieć wrażenie, że oni są jacyś tacy odrealnieni, nie z tego świata, że to, co mówią, nie przystaje do rzeczywistości, nie do końca możemy się z tym zgadzać, a jednak jest to święte Boże Słowo i te prawdy, którymi chcę się dzisiaj podzielić, są wielokrotnie powtarzane w Biblii przez apostołów, przez samego Jezusa. I chodzi tu właśnie o to, że radość w naszym życiu miesza się ze smutkiem. Jeżeli będziemy czekać na taki stan, taki czas, kiedy będzie tylko radość i żadnego smutku, to nie doczekamy się albo będziemy musieli zrezygnować z miłości. Albo ograniczyć naszą miłość tylko do tych, którym akurat dobrze się wiedzie na ziemi. Ale już nie patrzeć dalej, nie sięgać dalej. Czyli nie iść z Ewangelią, nie wychodzić do ludzi. Bo jeśli tylko to uczynimy, to nasze serce z pewnością wypełni jakaś doza smutku. I nie będziemy doświadczać tylko radości, bo na tej ziemi jest za dużo cierpienia, za dużo bólu, za dużo grzechu, żebyśmy mogli doświadczać tylko radości. Nasz Pan Jezus, tak jak czytaliśmy to przed Wieczerzą Pańską, też doświadczał nie tylko radości, ale również smutku. A oto co pisze Jakub. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi i siostry, byśmy dzisiaj dodali, gdy rozmaite próby przechodzicie. Próba w Biblii to nigdy nie jest nic przyjemnego. Tak, to nie są wczasy. Próba oznacza, że jest ciężko, że jest trudno, że nie mamy wszystkich odpowiedzi, że mogą mnożyć się pytania i wątpliwości. Próba oznacza ból i cierpienie w jakiejś formie, w jakiejś postaci, czy to fizyczne, czy psychiczne, mentalne, emocjonalne. To jest próba. To jest test. W pewnym sensie Bóg jakby zawieszał wypełnienie się Jego obietnic w naszym życiu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. I próba oznacza między innymi to, że patrzymy na Słowo Boże i widzimy Boże działanie. Potem patrzymy na swoje okoliczności i myślimy, Boże, a gdzie jesteś w moim życiu? Często myślę o chrześcijanach z pierwszego wieku, którzy nas inspirują, do których często nawiązujemy. Gdy byli rzucani lwom na pożarcie w Koloseum. Dla rozrywki tłumu. I zastanawiam się, co musiało przebiegać przez ich myśli, gdy te lwy wybiegały i żaden anioł nie powstrzymał ich przed zadaniem im bólu, cierpienia i śmierci w końcu. A przecież czytali Księgę Daniela tak jak i my i czytali o tym, jak Daniel został wrzucony do jamy lwiej i Bóg posłał swojego anioła i lwy nie zrobiły krzywdy Danielowi. To jest próba. Czy zaufam Bogu? Czy koniecznie w moim życiu musi wszystko układać się tak, jak w tych najbardziej spektakularnych wydarzeniach w Biblii, gdzie Bóg w nadprzyrodzony sposób zadziałał? Czy zawsze muszę być Piotrem, który w nadprzyrodzony sposób zostanie wyprowadzony z więzienia, ale nigdy nie mogę być Jakubem, który został ścięty. To są trudne pytania. To nie jest łatwy temat. Dlatego zwłaszcza w świecie zachodnim, gdzie jest tyle dobrobytu i tyle pustych obietnic w mediach odnośnie świetlanej przyszłości, na tym wygrywa się kampanie prezydenckie, na tym wygrywa się kampanie do parlamentów. Na czym? No, obiecanka w cacankach. Na obiecywaniu wspaniałej, świetlanej przyszłości. Zagłosujcie tylko na mnie, zagłosujcie tylko na naszą partię, a wszystko się zmieni, wszystko się będzie dobrze układać. Tamci po prostu nie wiedzą, jak rządzić. Ja będę wiedział, jak rządzić. Prawda jest taka, że wszyscy rządzący, niezależnie od tego, w jakim są kraju, mają dość wąskie pole manewru. Bo żyjemy właśnie na takim świecie. I raju tutaj sobie nie stworzymy. Zawsze będą trudy, zawsze będą wyzwania. I Jakub w tym wszystkim mówi do nas tak: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia i siostry moje, gdy rozmaite próby przechodzicie. Nie tylko jedną próbę, ale wiele różnych prób, wiele różnych doświadczeń. Wiele sytuacji, w których boli, w których jest smutno, w których jest ciężko. Jakub mówi, że mamy się z tego cieszyć, że mamy się tym radować. Raduje się, że smutek przychodzi do mojego życia? Raduje się, że przychodzi cierpienie, że przychodzi ból, że przychodzi doświadczenie, że u mnie nie jest tak wspaniale, jak u sąsiada za płotem? Że mnie w pracy nie idzie tak dobrze, jak koledze? Że moja firma się nie rozwija tak prężnie, jak firma kogoś innego? Próby i doświadczenia. Rozmaite. Piotr też o tym pisał. Pisał o tych rozmaitych próbach. Czytaliśmy już ten tekst. Wiele różnych. Teraz na krótko, gdy trzeba. I Bóg mówi: trzeba na krótko, wiele różnych. I doświadczamy tego. W takiej rzeczywistości żyjemy. W takiej rzeczywistości się urodziliśmy. W takiej rzeczywistości Bóg nas osadził. Dlatego nauczanie o niczym niezmąconym dobrobycie i szczęściu dla chrześcijan jest zwyczajnie fałszywe. Nie ma żadnego umocowania w Biblii i nie odpowiada rzeczywistości. Trzeba zaklinać, zakłamywać rzeczywistość, żeby w tym trwać. Nie można zbyt szeroko rozejrzeć się po świecie. Do tego stopnia, że można być chrześcijaninem, ja bym powiedział nawet tak zwanym chrześcijaninem na południu Nigerii i nie zwracać uwagi w ogóle na to, co dzieje się na północy Nigerii, gdzie moi bracia i siostry umierają z powodu Chrystusa. Bo ja mam swoje przesłanie o dobrobycie i to, co dzieje się na północy Nigerii, mi nie pasuje. I to są fakty. Mam dużo pieniędzy, ale nie pomagam moim braciom na północy Nigerii. Ta pomoc musi przyjść z innych krajów. Bo gdybym zaczął pomagać, to zaburzyłoby mój piękny świat, który sobie stworzyłem. Ten mój własny, egocentryczny raj na ziemi. Niemniej jednak Biblia wzywa nas do czegoś zupełnie innego. Biblia wzywa nas do tego, byśmy w Bożej miłości szli i głosili Ewangelię. I gdy będziemy szli i głosili Ewangelię, to jednego możemy być pewni. Będą rozmaite próby. Nasza wiara będzie doświadczana, będzie testowana. Bóg będzie sprawdzał nas. Czasami możemy tyle energii poświęcać, by wypchnąć cierpienie z naszego życia i powodujemy jedynie stres w swoim wnętrzu i wśród ludzi w naszym otoczeniu i jeszcze pogarszamy naszą sytuację. Równie dobrze moglibyśmy próbować zakląć rzeczywistość i zmusić słońce do tego, żeby zaczęło krążyć wokół ziemi. Kiedyś był taki obraz rzeczywistości, że to słońce krąży wokół ziemi. To był niewłaściwy obraz rzeczywistości, ale wielu ludzi w to wierzyło. I jeżeli ktoś mówił wtedy, że jest inaczej, narażał się na prześladowania. I dzisiaj niestety tak się dzieje, że zwłaszcza w świecie zachodnim, w świecie dobrobytu, ciężko jest mówić o cierpieniu w życiu chrześcijanina. To nie jest popularny temat. Trzeba mówić o radości, trzeba mówić o szczęściu. Trzeba mówić tylko o tych pozytywnych stronach. Natomiast Biblia pokazuje jedno i drugie. Jest radość, ale jest też smutek. One będą nam zawsze towarzyszyć. Nie możemy skupić się tylko na smutku, bo smutek stanie się nie do zniesienia. Radość jest ogromnie ważna. I dlatego Jakub mówi, słuchajcie, mam dla was sposób, by poradzić sobie z próbami i doświadczeniami, z tymi przykrymi rzeczami, jakie was spotykają. Z tymi sytuacjami, w których nie wiecie, co zrobić. W których Bóg wydaje się odległy. W których Bóg wydaje się nie wypełniać swoich obietnic. Radujcie się z tego. Bo to wszystko ma bardzo określony cel w waszym życiu. Nic nie dzieje się przypadkowo. Bóg chce coś w was wypracować. Pamiętam, jak jeździłem po Polsce z Erikiem Folejem. To jest lider naszej misji w Korei Południowej. Z narażeniem życia razem z żoną niosłem Ewangelię do Korei Północnej. Bardzo wiele wiedzą o ludzkim cierpieniu. Sami przeszli w swoim życiu przez wiele trudnych doświadczeń. Jeśli służą Koreańczykom z północy, to możecie sobie wyobrazić, jaki ogrom cierpienia i bólu widzą. I że z pewnością nie są w stanie jedynie się radować. Bo jak można się radować, gdy ktoś ucieka z Korei Północnej, przemierza Chiny, jakiś inny kraj, potem dociera do Korei Południowej i wydaje się, że jest w ziemi obiecanej. Nie może się tam dostosować do życia w tamtejszym społeczeństwie i popełnia samobójstwo. Współczynnik samobójstw wśród uciekinierów z Korei Północnej, którzy dotarli do Korei Południowej, jest bardzo wysoki. Ci ludzie potrzebują Ewangelii, desperacko potrzebują Ewangelii. Erik głosi im Ewangelię. Ale jak rzeczywiście się zaangażujesz w służbę dla Boga, rzeczywiście będziesz szedł za Bogiem, rzeczywiście otworzysz swoje serce, to gwarantuję ci, nigdy w twoim życiu nie będzie nawet jednej sekundy, w której będziesz doświadczał tylko radość, ale to będzie zawsze smutek również. I będziesz też doświadczał prób, testów, bo Bóg będzie chciał coś w tobie i we mnie wypracować. I gdy tak podróżowaliśmy samochodem z Erikiem, ja prowadziłem, strasznie nie lubię, jak ktoś wolno przede mną jedzie, za wolno. Tak? Jest ograniczenie do 70, a nie 80. Nie lubię tego. Zwłaszcza jak chcę gdzieś dotrzeć na czas. I tam jechałem i gderałem na tych wszystkich kierowców, którzy i tak jeżdżą. A Erik siedział obok i mówił, słuchaj Maciek, to jest próba od Boga. One będą wracać do ciebie, aż w końcu nie zdasz, aż nie przestaniesz gderać. A myślał sobie, nie gadaj mi tu, Erik. Ja wiem swoje. Ja lubię gderać. Ja lubię narzekać na tych kierowców. Adrenalina mi się podnosi, przynajmniej nie zasnę za kółkiem. Ale i oczywiście to było trochę tak, rozmawialiśmy sobie trochę pół żartem, pół serio, chociaż on dość serio o tym mówił, ale jest to pewna ważna zasada w naszym życiu. Bóg chce, żebyśmy odrobili lekcję. Zadaje nam zadanie domowe. Mówi, słuchaj, na stronie 47 jest ćwiczenie trzecie i bardzo cię proszę, żebyś je wypełnił. A ja je potem ocenię. I tak jak każdy rodzic wie, każdy nauczyciel wie, że jeżeli prosimy o coś, prosimy, to jest takie bardzo oględne słowo, oczekujemy, że nasze dziecko, uczeń coś zrobi, to potem tego dopilnowujemy. Otwieramy zeszyt ćwiczeń i widzimy, że to ćwiczenie nie zostało wykonane. Mówimy, no to w takim razie poprosimy jeszcze raz. Albo zostało wykonane niedbale, byle jak, tak żeby było. No. Czy to jest według ciebie zrobione ćwiczenie? Niektórych rzeczy uczymy się łatwo. Każdy z nas ma takie dziedziny w swoim życiu, gdzie łatwo nam przychodzi nauka. Jesteśmy prymusami. Zostawiamy innych daleko z tyłu. Szybko nam to idzie. Różne to mogą być dziedziny życia. Życia z Bogiem. Ale naprawdę myślę, że wiecie, o czym mówię. Każdy z nas ma takie sfery, że tu to mi wszystko łatwo przychodzi. Raz, dwa, trzy i już. Komuś może łatwo przychodzić zaufanie Bogu w kwestiach finansowych. Komuś innemu może łatwo przyjść otwarcie się na Boga w uwielbieniu. Ale na przykład może być już ciężej z tym, żeby być kochającym, wrażliwym mężem. Tu okazuje się, że jest różnie. I Bóg będzie nam odsyłał nasze nieodrobione zadania domowe. Albo odrobione byle jak i mówił: słuchaj, wracamy jeszcze raz. Proszę bardzo, zrobić to ćwiczenie. Jak nie zrobisz tego ćwiczenia, to nie będziesz mógł robić następnych ćwiczeń, bo ich nie zrozumiesz. I niestety są w życiu każdego z nas takie dziedziny, gdzie zwyczajnie jesteśmy leserami, obibokami w oczach Bożych. Nam się nie chce. Unikamy tego jak ognia. Mówimy: ja nie lubię tego przedmiotu. Ja nie chcę chodzić na te lekcje. Matematyka jest wspaniała, ale polski? Geografię bardzo lubię, ale ta biologia? Kto z nas tego nie doświadczył? Problem w tym, że gdybyśmy przyszli z tym do dyrekcji naszej szkoły i powiedzieli: czy mógłbym się uczyć już od dzisiaj tylko geografii, a biologię zostawić? Jaka byłaby odpowiedź? Albo czy mógłbym się nauczyć zawiązywać tylko lewego buta, a prawego już nie? Mamo, proszę. Lewy mi tak łatwo przychodzi zawiązać, a z prawym sobie nie radzę. I tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. Są rozmaite próby, rozmaite doświadczenia, rozmaite testy. Jest wiele sfer naszego życia i Bóg chce, żebyśmy w nich wzrastali. I rzuca nam wyzwania, stawia nam wyzwania. Dopuszcza różne trudne sytuacje w naszym życiu, często bolesne, po to, byśmy wzrastali. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Nam się wydaje, że ja nie mam żadnych braków. I przytaczam takie teksty jak: wszystkie Boże błogosławieństwa są już moje. Tak, tylko to są Boże błogosławieństwa. Pamiętaj o tym. Są do twojej i mojej dyspozycji. Ale ja jeszcze nie jestem tymi błogosławieństwami. One nie są jeszcze mną. Ja jeszcze nie jestem przemieniony. Ja nawet nie wiem do końca, jak z nich skorzystać. Jak one mają się przejawiać w moim życiu. Tak, moja żona ma dostęp do wszystkich błogosławień z niebios. Halleluja! Ale ile z tych błogosławień z niebios może znaleźć w moim życiu? Słyszycie, co mówię? Moi bracia i siostry, wy wszyscy macie dostęp do wszystkich Bożych błogosławień z niebios. Ale ile z tych błogosławieństw możecie znaleźć u swojego pastora, u starszych zboru, u liderów uwielbienia, u siebie nawzajem? Ile z nich możemy znaleźć? O tym tu jest mowa. O dziele doskonałym w nas, które Bóg rozpoczął. I posyła różne trudne doświadczenia, żeby poprzez nie uczyć nas polegania na Bogu, zbliżania się do Niego, by osłabiać nasze naturalne siły i by Bóg stawał się wszystkim we wszystkim. Byśmy upodabniali się do Chrystusa. Tu jest potrzebna wytrwałość. A wytrwałości nie nabędziemy wtedy, gdy wszystko układa się dobrze. Do tego nie trzeba żadnej wytrwałości. Wszystko idzie dobrze. Problem w tym, że na tym świecie prawie nic nie idzie dobrze. Wszystko jest na opak, odkąd człowiek upadł. Mamy wroga, mamy przeciwnika, którym jest diabeł. Cały czas nas atakuje. Krąży jak lew ryczący. Świat jest pełen zła, pełen bólu, pełen cierpienia. Dlatego Bóg dopuszcza różne próby i doświadczenia w naszym życiu. Czasami one są ciężkie. Myślę o Saidzie Abedini. Jest już 3 lata w więzieniu w Iranie. Założył wiele kościołów domowych w Iranie razem ze swoją żoną. Ma podwójne obywatelstwo, irańskie i amerykańskie. Jego żona jest Amerykanką. Mieszka w Stanach z 2 ich dzieci. Od 3 lat jest w więzieniu. Dlaczego jest od 3 lat w więzieniu? Bo nie chce wyprzeć się Jezusa. Siedzi w więzieniu w Iranie. Jego żona poruszyła cały świat. Gdzie tylko mogła, stawiała się za nim. Wielu ludzi się wstawiało. W modlitwie, ale też u władz Iranu, u różnych innych wysoko postawionych ludzi. Mijają 3 lata i on wciąż jest w więzieniu. Pisze wzruszające listy do swoich dzieci, które czytają nie tylko jego dzieci, ale ludzie na samym świecie. I wciąż jest w więzieniu, i wciąż jego los jest niepewny. Jego życie jest stale zagrożone. Bywa bity przez więźniów. Okradany. Jak to zrozumieć? Ale to, co wypływa z tej celi więziennej, to jest czyste złoto wiary. To jest Jezus, kropka. Ktoś może nie podzielać wiary Saida Abediniego, może nie być chrześcijaninem, ale jedno wie. Ten człowiek głęboko wierzy w Chrystusa. Jego wiara jest dla niego cenniejsza nawet niż jego własna rodzina, jego własne dzieci. Bo mógłby być ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, gdyby tylko wyparł się swojej wiary. Od razu by go wypuścił. Mógłby wrócić do Stanów. To jest próba. To jest doświadczenie. To jest cierpienie, to jest ból. Jego dzieci, jak się modlą, to płaczą. Są małe, kilkuletnie, już mają pytania do Boga. Dlaczego mój tata nie jest na moich urodzinach? I takich przykładów na ziemi jest bardzo wiele. Ileż to razy zdarzało się, że ktoś pełen wiary, głęboko oddany Bogu, zapadał na jakąś chorobę i nigdy nie został uzdrowiony. To jest doświadczenie. To jest doświadczenie. Doświadczenie polega na tym, bardzo często, że w pewnej sferze naszego życia Boże obietnice są zawieszone. Tak było w przypadku Hioba. Bóg obiecał mu ochronę i chronił go, dopóki nie doszło do rozmowy z diabłem. I diabeł wyprosił sobie, żeby Bóg odsunął ochronę z życia Hioba. Hiob nie zrobił nic złego. Hiob był pobożnym człowiekiem. Ale przyszedł czas próby, przyszedł czas testu. To słowo, którym się dzielę, i to przesłanie Biblii jest niezwykle ważne, bo przyjaciele Hioba mieli poważny problem z Bogiem. Bóg chciał ich ukarać za głupstwa, jakie opowiadali na temat cierpienia Hioba. I nie mieściło się w głowie to, że sprawiedliwy może cierpieć niewinnie. I doszukiwali się czegoś w Hiobie, co musiało spowodować to cierpienie. I znacie koniec tej historii. Najpierw Hiob się nawrócił, całkowicie się zawierzył Bogu, poprosił o wybaczenie za wszystkie swoje puste słowa, a potem Bóg powiedział do przyjaciół Hioba: słuchajcie panowie, dużo głupstw nagadaliście na mój temat, na temat tego, co działo się w życiu Hioba. I macie problem ze mną teraz. Jak Hiob się będzie o was modlił, to wam wybaczę. I niesamowite jest to, że Hiob się zaczął modlić cały ze swoimi przyjaciółmi. I Biblia mówi, że gdy to robił, Pan zmienił jego życie. Czy myślicie, że ja do końca rozumiem tę historię? Nie. Ale jedno wiem. że próby i doświadczenia są czymś realnym. Jeśli zrozumiemy niezwykłą wartość tych prób, to będziemy mogli się nimi radować. Paweł napisał tak, i na tym zakończymy, list do Rzymian, rozdział 5. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Kropka. Super. Ja bym chciał, żeby Paweł tu skończył. I chciałbym jedynie w swoim życiu chlubić się nadzieją chwały Bożej. Tak, dzieło Chrystusa jest dokonane. Tak, mam pełnię w Chrystusie. Wszystkie Boże błogosławieństwa są moje. Stoję w łasce. Łaska mnie otacza. Mam pokój z Bogiem. Oczekuje mnie niebo. I chlubię się tym. I chodzę i opowiadam i mówię, jak jest wspaniale i cudownie. I niestety często tak wygląda głoszenie Ewangelii. Nawróć się, a wszystko będzie wspaniale. Pamiętam, jak kiedyś tłumaczyłem dla pewnego amerykańskiego pastora, który lubił koszykówkę. Tu w Polsce. Na takim obozie koszykarskim. Było z 50-60 młodych chłopaków. I Ewangelia, którą on przedstawił w tamtym kontekście, myślę, że miał szczere intencje, ale troszkę mu się omskło. Bo zwykle tak nie głosił. Brzmiała mniej więcej tak. Jak przyjmiesz Jezusa, to on sprawi, że będziesz najlepszym koszykarzem, jakim mógłbyś być. I zgadnijcie, ilu z tych chłopców przyjął wtedy Jezusa? Wszyscy! Ale ilu z nich się naprawdę nawróciło, to nie wiem. Wątpię, czy choćby jeden. Bo Jezusa nie przyjmujemy po to, żeby być najlepszymi koszykarzami na świecie. Jezus jest zbawicielem od grzechu. Jesteśmy potępieni w oczach Bożych. Ciąży na nas grzech. Pójdziemy do piekła. I dlatego musimy uwierzyć w Jezusa. To jest Ewangelia. I w wielu przypadkach, w wielu krajach dzisiaj nawrócenie do Jezusa oznacza, oprócz tego, że moje grzechy są wybaczone, mam pokój z Bogiem i pójdę do nieba, również to, że moje życie będzie gorsze, trudniejsze, cięższe i więcej będzie w nim bólu i cierpienia niż wcześniej. Dlaczego? Bo byłem muzułmaninem, a zostałem chrześcijaninem. Bo byłem wyznawcą ideologii Czucze w Korei Północnej, a teraz jestem chrześcijaninem. I tak było w czasach apostolskich. I to jest, drodzy przyjaciele, Ewangelia. I dlatego Paweł nie kończy na tym, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej, ale używa dokładnie tego samego słowa i pisze tak. A nie tylko to. Oj, nie, nie, nie. To nie wszystko jeszcze. Jak chcesz być chrześcijaninem, jak chcesz być w mojej kompanii, to musisz się przygotować na to, że będziesz chlubił się jeszcze czymś. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków. To samo słowo. Jednym pociągnięciem pióra Paweł to napisał. Nawet nie dzielił tego na dwa wersety. Po prostu. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tak, to jest cudowne, to jest wspaniałe, to jest dobra nowina. Bóg wybaczył nam grzechy, mamy pokój z Bogiem, mamy radość Chrystusową, mamy pewny wstęp do nieba, będziemy z Bogiem przez całą wieczność. Boża łaska jest nad nami. Mamy do niej przystęp, do tronu łaski, do tronu Bożego. Halleluja, chlubimy się z tego. Ogłaszamy to całemu światu. Jak wspaniały jest nasz Zbawiciel, jak cudowna jest nasza przyszłość, jak cudowna jest nasza wieczność dzięki temu Zbawicielowi. Ale zarazem ogłaszamy również, iż jest coś jeszcze. Uciski, rozmaite próby i doświadczenia i tym się też chlubimy. Paweł mówi, ja też się tym szczycę. Bo chrześcijaństwo to również trudy, wyzwania, doświadczenia. Sprawy, z którymi się zmagam. Które Bóg posyła do mojego życia, dopuszcza nawet do ciężkich doświadczeń, bo ten ucisk, Paweł pisze, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość. To samo słowo, które w liście Jakuba jest użyte, tam jest przetłumaczone wytrwałość. Wytrwała cierpliwość. Cierpliwa wytrwałość. Wiecie, co to oznacza? Że jak chcesz być wiernym mężem, wierną żoną, wiernym sługą Bożym, wierną służebnicą pańską, to przyjmij z radością wszelkie próby i doświadczenia, które Bóg zsyła do twojego życia. Nie wierzgaj przeciwko nim. Nie próbuj wypchnąć cierpienia ze swojego życia, bo Bóg dopuszcza do tego po to, by wykształcić w tobie i we mnie wytrwałość i cierpliwość, a to się dokonuje tylko w próbach i doświadczeniach. Ewangelia, tak zwana Ewangelia dobrobytu i niczym niezmąconego szczęścia tworzy jedynie dziwaczny, egocentryczny twór, który jest rozkapryszonym dzieciakiem, zbuntowanym nastolatkiem, który uważa, że świat się musi kręcić wokół niego i wszystko mu się od razu należy. Ale gdzie to jest cierpliwość i wytrwałość? Gdzie to jest krzyż? Czasami chyba zapominamy, że nasz Pan umarł na krzyżu. A cierpliwość, doświadczenie zaś nadzieje. To doświadczenie to jest wypróbowany charakter. To słowo też się pojawia w liście Piotra. I ciekawe jest, że właśnie z tego doświadczenia, które jest oparte na wytrwałej cierpliwości płynącej z ucisków, właśnie z tego doświadczenia płynie nadzieja, ta biblijna nadzieja, prawdziwa kotwica naszej duszy. Bez ucisków, bez prób i doświadczeń nie będziemy doświadczać prawdziwej nadziei, która sięga daleko poza grób, poza tę rzeczywistość i która jest tą siłą motoryczną, pozwalającą nam zwycięsko przechodzić przez próby i doświadczenia. A ta nadzieja nie zawodzi, bo co? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I to jest niezwykłe. Że właśnie w próbach i doświadczeniach, jak nigdzie indziej, doświadczamy tego, jak bardzo Bóg nas kocha. Jak bardzo jesteśmy zależni od Jego miłości. Jak bardzo jej potrzebujemy. Oczywiście, gdy Bóg nam błogosławi i niech nam błogosławi jak najbardziej, odbieramy to jako przejaw Jego miłości. Ale to nie wszystko. Bo gdy Bóg nam błogosławi i wszystko jest dobrze, dostałem nowy samochód, to mówię, o, alleluja. Boże, dzięki Ci za ten samochód. Ale potem polegam na tym samochodzie. Tak, niestety jest. I mówcie mi, że Wasze życie jest inaczej, bo musieli mnie długo przekonywać, że jest inaczej. Ale potem, jak już mam ten samochód, to polegam na nim, że on mnie zawiezie tu czy tam. Że jak spuszczę szybę i położę sobie tak łokieć, to wszyscy zobaczą, kto jedzie tym samochodem. I tak dalej, i tak dalej. Zaczynam polegać na nim. Mam samochód. Od Boga. O, dzięki Ci Boże za ten samochód. Ale za jakiś czas Bóg może nawet odejść w cień, bo ja mam swój samochód. I tak jest z tymi błogosławieństwami, których Bóg nam udziela, gdy wszystko układa się dobrze. I Bóg nas kocha, jest naszym tatą i nam daje wiele takich rzeczy. Ale potem z czasem niestety nasze serce robi taką sztuczkę i zaczynamy polegać na tych rzeczach, a nie na Bogu. I te rzeczy mogą nawet nas oddalić od Boga. I potem możemy mieć nawet postawę roszczeniową. Boże, mój samochód już troszkę zestarzał, za często do mechanika chodzę. Może jakiś następny. I następny. I nagle już nie mam relacji z sercem Bożym, ale z tym, co On może mi jeszcze dać. Będę Ci wdzięczny za kolejny samochód, Boże. Wiesz, że będę Cię za to uwielbiał, ale jakbyś mógł mi dać ten samochód. Ale co się dzieje w próbach i doświadczeniach? I się okazuje, że jak nie uchwycę się Bożej miłości, jak Bóg w swojej miłości mnie nie wesprze, nie podźwignie, nie poprowadzi, nie przemieni, nie zainterweniuje, to zostanie do mnie kubka popiołu. I nagle sam Bóg jest wartością. I nagle widzę, jak bardzo potrzebuję Boga. Jak bardzo sam jestem kruchy i wątły. Jak bardzo potrzebuję tego wielkiego Boga, który stworzył ten cały wszechświat. Który potrafi sprawić, że Jowisz i Wenus są blisko siebie na niebie i my wszyscy jesteśmy zachwyceni. A to jest tylko maleńki wycinek wszechświata, który Bóg stworzył. I nagle miłość tego Boga okazuje się, że jest w moim sercu. I mogę z niej czerpać. I mam w niej zaopatrzenie. I mogę ją okazywać innym i nieść innym. I to jest niezwykłe, drodzy przyjaciele. I dlatego próby i doświadczenia mają tak wielką wartość. Bo tylko w nich, dzięki nim, widzimy, jak bardzo potrzebujemy Boga i jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo możemy zawsze na Niego liczyć. I Bóg obiecał, że nie ześle na nas nigdy czegoś, co przerośnie nasze siły. Według Jego miary. To jest według Jego miary, nie według naszej. Bo według naszej to... O, tyle! Mogę udźwignąć, a mówię. A co myślisz? Może tyle? Wiecie, dlaczego Bóg tak mówi? Bo posłał Ducha Świętego na naszych serc. Jego miłość jest rozlana na naszych sercach. I Bóg mówi, słuchaj, jeżeli będziesz czerpał z mojej miłości, to będziesz zadziwiony tym, ile w stanie jesteś udźwignąć, ile wyzwań podjąć, jak daleko zaniesiesz moje słowo i moją Ewangelię, ile serc będzie poruszony. Bo oczywiście twoja siła jest taka malusieńka. Ja to wiem. Ale w moim duchu, z moją miłością. Bo to nie ty masz udźwignąć te próby i to doświadczenie, ale moja miłość w tobie to zrobi. Amen. Postańmy, zaśpiewajmy jeszcze na chwałę Bożą.